Podlasia.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Poza Mistrzostwami Europy to najgorętszy temat. Oczywiście zmiany w systemie edukacji w naszym kraju. Minister zapowiedziała, że gimnazjów nie będzie, że wracamy do poprzedniego stylu, tak to nazwę, czyli ośmioklasowa szkoła podstawowa i czteroletnie liceum ogólnokształcące. Jak to komentują nasi goście, usłyszymy za chwilę, a naszymi gośćmi są Agnieszka Rzeszewska, szefowa nauczycielskiej Solidarności w Białymstoku.
Dzień dobry Państwu.
I prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w województwie podlaskim, Andrzej Gryguć. Witam Pana.
Dzień dobry Państwu.
To jakie pierwsze opinie?
Czekamy na wprowadzenie tych zmian. Pani minister od dawna przygotowywała nas, że taka sytuacja może mieć miejsce. No wiele jest tu ciekawych rozwiązań, które mają szansę poprawić przede wszystkim jakość edukacji w naszym kraju. Bo do tego chyba to zmierza, żeby ta podstawa, która będzie miała miejsce, przywróci dobre wykształcenie naszej młodzieży, bo w nich przecież powinniśmy inwestować. Cieszy mnie to, że wczesnoszkolne nauczanie będzie bardzo dowartościowane, że nauczyciel w klasie czwartej będzie dalej wychowawcą dzieci, tak by przejść ten etap łatwiej, tak, ale już propedeutyka przedmiotów się pojawi. No i kolejny etap na poziomie gimnazjalnym, czyli wykorzystanie całej materii i wiedzy nauczycieli i myślę budynków również, to wszystko jest, sądzę, do zrobienia siłami samorządów. Myślę, że w tym nie jest problem. A pani minister zapewnia, że nauczyciele mimo dużego niżu demograficznego zostaną zatrzymani w zawodzie. I to dla nas najważniejsze.
Czy pan jest takim optymistą?
No niestety nie, dlatego że najgorsze co się stało to jest zapowiedź zmian strukturalnych, czyli po 17 latach będziemy mieli znowu jakby odwrót od reformy i trudno nazwać w ogóle te zmiany, które zapowiedziała pani minister reformą, dlatego że nie znamy po pierwsze podstawy programowej. Znamy na razie tylko bardzo ogólne zarysy dotyczące tego, że ma to być powrót do starego systemu. Jedyny plus, który tam się pojawił, to jest to, że będzie diametralna zmiana w szkolnictwie zawodowym. Jeżeli to pójdzie w tym kierunku, jaki jest zakładany, czyli z udziałem przede wszystkim pracodawców i tego, że ci absolwenci będą faktycznie zasilali rynek pracy, to jest to kierunek pożądany i oczekiwany i faktycznie przywróci się już temu szkolnictwu branżowemu, taka ma być to teraz nazwa, taką rangę, która przede wszystkim będzie odpowiadała potrzebom państwa i obywateli. Natomiast powiem tak, stała się rzecz dlaczego zła? Dlatego, że po pierwsze konsultacje społeczne tak naprawdę były powieleniem tego, co zrobiła Platforma i co zrobił dzisiaj PiS. Czyli mówiąc krótko, jeżeli mamy program wyborczy i likwidujemy gimnazja, to nieważne, że było prawie 300 tysięcy głosów przeciw ZNP, to nieważne, że organizacje społeczne, rodzice zebrali ponad 250 tysięcy, czyli ponad 500 000. I teraz to jest zwykły cynizm, jeżeli opowiadamy, że będziemy brali pod uwagę opinię publiczną. Tej opinii publicznej nie wzięto pod uwagę. Drugi cynizm polega na tym, że jeszcze pani minister zapytana, dlaczego spotykamy się w Toruniu, dlaczego akurat na początku wakacji, to jakby ogłaszamy tą dobrą zmianę. Pani minister odpowiedziała w ten sposób, że Toruń dlatego, że tam się zaczął ten ruch przeciw gimnazjum, proszę być spokojnym, gimnazjów nie ruszamy. I oto, można powiedzieć, w ciągu 2 tygodni jest odpowiedź zdecydowanie negatywna. Czyli jednak ten ruch strukturalny zostanie wykonany.
No ale Związek Nauczycielstwa Polskiego swego czasu też był przeciwko gimnazjom, no a później zmieniliście
wszystko to
nastawienie.
Jest prawdą, panie redaktorze, byliśmy przeciwni, nie dla problemów wychowawczych, z tymi nauczyciel generalnie poradził, byliśmy przeciwni dlatego, że ta reforma 1999 roku była nieprzygotowana i byliśmy przeciwni sposobowi wprowadzenia i pośpiechowi, który towarzyszył temu. Natomiast dzisiaj gimnazja bronią się dwiema rzeczami. Po pierwsze, wyniki edukacyjne osiągane przez polskich uczniów. I tutaj nie możemy opowiadać, że jedne bierzemy pod uwagę, innych nie bierzemy. Po prostu wyniki są zdecydowanie pozytywne. Co więcej, jeżeli weźmiemy poziom umiejętności, poziom wiedzy, który przyrost tej wiedzy, i porównamy to z końcem szkoły podstawowej 8-letniej i z tym cyklem 9-letnim, czyli szkoła podstawowa 6-letnia i 3-letnie gimnazjum, to przyrost wiedzy jest największy w Europie, już nie w Polsce. Mówi się o tak zwanym cudzie edukacyjnym, który dokonał się w Polsce. I teraz już nie broniąc żadnego rządu, ani nie atakując, tylko trzeba powiedzieć, że to jest zasługa przede wszystkim nauczycieli, zasługa samorządowców, dlatego że poza nielicznymi przypadkami została nie tylko poprawiona baza dydaktyczna, ale też do gimnazjów trafili bardzo dobrzy nauczyciele. I teraz problem polega na tym, że przy tym niżu demograficznym i zmianach strukturalnych to trzeba uczciwie powiedzieć, że co czwarty, jeżeli będzie co piąty, to będzie już sukces, nauczyciel straci pracę. I nie możemy dzisiaj opierać się na tym, co pani minister mówi, dlatego że już ruch dokonany przy sześciolatkach pokazał, że pani minister albo nie ma w ogóle wiedzy w tym temacie, albo bazuje tylko na doradcach, którzy niestety też tą wiedzę mają ograniczoną. A już nie powiem o państwie Elbanowskich, bo to jest w ogóle pomyłka życiowa, to co ci państwo opowiadają i robią. Ja też jestem rodzicem, też moje dziecko poszło jako sześciolatek. Wiem, jakie są problemy. Pierwszy syn, tylko dodam tyle, szedł akurat dokładnie tak, jak się zaczęła ta cała reforma gimnazjalna, więc przeszedł tą całą drogę. Więc widzę to jako i rodzic, widzę to jako i nauczyciel, bo pracowałem wtedy, zaczynałem pracę też w gimnazjach. I widzę, jakie te były problemy. I dzisiaj potrzeba nam przede wszystkim dwóch rzeczy. Jedna to jest przedszkola, trzylatki. Problem, żeby to wszystko zafunkcjonowało również w środowiskach wiejskich, a nie tylko dużych miastach. I drugi to jest faktycznie reforma programowa wsparta przede wszystkim dostępem do tych nowych technologii, bo to jest ważne, żeby nowe technologie pojawiły się w szkołach.
Pani Agnieszka mocno niecierpliwiła się, słuchając tego wszystkiego.
Tak, bo z wieloma rzeczami trudno się zgodzić. To, o czym pan mówi, o tych wynikach PISA, nie mają przełożenia na rzeczywiste umiejętności uczniów. To, że oni świetnie się do testów przygotowują, świetnie odtwarzają wiedzę, to dalekie jest jeszcze od tego, żeby poradzić sobie w życiu. Oni najprostszych rzeczy nie potrafią zrobić. Powinniśmy właśnie dbać o tę jakość, tak? Samo odtwarzanie i samo przygotowywanie do testów to za mało. Nie powiecie państwo, że 2,5 roku przygotowania do matury to dobra jakość. Tak jak kiedyś 4-letnie liceum, tak dzisiaj ono powinno przygotować ucznia w pełnym zakresie wiedzy, do różnych dyscyplin. Nie tak, żeby dziecko było sprofilowane i już nie można było z lekarzem rozmawiać o niczym więcej, tylko o sprawach lecznictwa. Szkoła średnia, ogólnokształcąca z nazwy, powinna przygotować ucznia na najwyższym poziomie, do różnych kierunków studiów. Szkoły branżowe, tak jak pan mówił, świetne rozwiązanie, dwuetapowe, dla każdego szansa. Mogą skończyć pierwszy etap, mogą skończyć dwa, mogą pójść potem na studia, mogą zrobić magistra zawodowego, tak? To jest kilka ciekawych propozycji. To, co mi się podoba w tym pomyśle, to to, żeby przez 3-letni przejściowy okres szkoły średnie ogólnokształcące powróciły do programu sprzed 2012 roku. A to już jest szansa na to, żeby wróciła historia i inne przedmioty na dobrym poziomie, a nie to dziwaczne rozwiązanie, które psuło jakość i nie dawało żadnej wiedzy. Szkoła średnia musi być dobrze przygotowana i tymi nauczycielami, którzy świetnie pracują i na poziomie gimnazjum, i na każdym innym poziomie, da się to zrobić. Nie trzeba nikogo zwalniać, żeby zabezpieczyć potrzeby tych uczniów, którzy są w systemie.
Ale teraz o realnych sprawach porozmawiajmy, bo na razie rozmawialiśmy o pewnych założeniach, przewidywaniach, ewentualnie celu, jaki chcemy osiągnąć. Natomiast kwestie programowe. Dzieciaki, bo przecież te zmiany dokonują się w trakcie funkcjonowania całego procesu nauczania. Część dzieci będzie funkcjonowało według nowego systemu, część według starego. Dziecko, które skończyło piątą klasę, idzie do szóstej. Pytanie, co z programem? Czy on już zacznie przerabiać chemię? Czy zostaną wprowadzone nowe elementy? Bo to oznacza, że w czasie wakacji trzeba zmieniać podstawy programowe. Czy to się uda zrobić?
Sądzę, że tak długo trwały te konsultacje, że właśnie nad takimi problemami łamano sobie głowę, tak, żeby właśnie przez ten okres przejściowy przygotować ucznia do wejścia do prawdziwej szkoły średniej, 4-letniej.
Szanuję koleżankę jako działacza związkowego, ale powiem, że my byliśmy uczestnikami wszystkich debat, które odbyły się w 16 województwach. Na żadnej debacie strona MEN-owska, czyli rządowa, nie przedstawiła konkretnych rozwiązań. Wszystko opierało się na ogólnikach, więc zdajemy sobie sprawę, że na dzień dzisiejszy jest to wielka prowizorka i spełnienie jedynie obietnic wyborczych. Problem polega na tym, że przynajmniej 3 roczniki faktycznie będą testowane czy eksperymentowane. Jakiegobyśmy słowa nie użyli, to się odbywa na żywym organizmie. Na dzień dzisiejszy Nie wiemy jeszcze, jaka będzie podstawa programowa. My wiemy, że jakie będą zapowiedzi. Natomiast dokładnie się robi odwrotnie. Najpierw się ustala szczegóły, ustala się podstawę programową i jeżeli jest akceptacja społeczna, to idziemy dalej. Tutaj niestety, tak jak w ciągu tych całych 25 lat, wszystko jest najpierw polityczne, a potem dostosowane do rzeczywistości.
Przypomnę, że nikt litości nie miał nad 3 rocznikami 6-latków, których rodziców nikt nie pytał o zdania, wręcz przeciwko tym rodzicom. Właśnie wprowadzono te 6-latki do szkoły i dzisiaj mamy oto takie sukcesy, że teraz będzie o 300 tysięcy mniej pierwszoklasistów. Część tych nauczycieli z klas trzecich będzie musiało trafić do przedszkoli. Nikt nie liczył się z tym, że to nie będzie dobre rozwiązanie, bo dziecko emocjonalnie nie jest dojrzałe w wieku 6 lat do szkoły. Tak było, a mimo wszystko te 3 roczniki pomieszane 6-7-latkami trafiły do szkół.
Czyli dzisiaj, jest słusznie, jak pan zauważył, polityka zwyciężyła wtedy.
To może dzisiaj po tych debatach jednak są rozwiązania bardziej korzystne dla uczniów i nauczycieli.
To, co zrobiła akurat, może nie pani minister, pani minister nic nie zrobiła, dlatego, że była to inicjatywa poselska, jeżeli chodzi o 6-latków. To jest, powiem, że bardzo zły obyczaj, który został wprowadzony wcześniej, a PiS tylko naśladuje. Obyczaj ten polega na tym, że projekty poselskie nie są konsultowane w ogóle społecznie, ze stroną społeczną. I posłowie ustalają, za przeproszeniem, w sposób absolutnie polityczny, między innymi takie rzeczy,
jako
jak czy 6-latki,
dostaje wszystkie
czy nie.
Projekty do...
Chcę tylko powiedzieć tak. Gdybyśmy się szanowali, tak jak w demokracjach zachodnich, to najpierw ustalają te zasady fachowcy, w tym wypadku dydaktycy, akurat od pedagogiki wczesnoszkolnej, prawnicy, a potem dopiero posłowie. U nas jest dokładnie odwrotnie. 25%, mniej więcej, jeżeli chodzi o badania, 25% sześciolatków faktycznie ma problemy głównie emocjonalne. I to jest prawda. Tylko trzeba najpierw wyedukować społeczeństwo, czyli powiedzieć rodzicom, jakie są plusy, jakie są minusy, czy warto posłać to dziecko, czy nie. Ja też jestem za tym, żeby decyzja należała do rodziców, a nie odgórnie, ale i zarówno rząd poprzedni, jak i ten zrobił to w sposób absolutnie polityczny. Co więcej, media tutaj też mają tą złą cegiełkę, dlatego że też powinni więcej troszeczkę informacji przekazać o dobrych stronach. Dzisiaj, jak słyszymy, a szczególnie, przepraszam, powiem, te pokolenie moich rodziców, opowiada o tym, że kończyło szkołę 8-klasową i ona była najlepsza. Przepraszam, świat poszedł do przodu. Dzisiaj wiedza 4-5-latka to jest nieproporcjonalna.
Tutaj włączamy inne tematy, to rozmowa w może troszeczkę innym czasie. Natomiast powróćmy do tego, co zostało ogłoszone właśnie na początku tego tygodnia, czyli te zmiany edukacyjne. Już powiedzieliśmy, że z programami nie będzie wiadomo do końca, jak to przeleci. Kilka roczników będzie takich bardzo mocno eksperymentowanych pod tym względem, bo będą musieli przerobić to, co było kiedyś w gimnazjum, ale już w nowej strukturze. Co do liceów nie wiemy, bo jeszcze 4-letniego liceum nie ma.
To będzie w 2019.
Tak, jak to będzie funkcjonowało. W związku z tym tutaj jest czas na przygotowanie tego programu. Czy uda się to wszystko jakoś przeprowadzić? Zobaczymy. Teraz kwestie finansowe, kwestie gospodarcze. Gminy mocno się na przełomie lat 90. i 2000. napinały, budowały gimnazja, brały jakieś dotacje, różne cudownie widy, kredyty. Pobudowane to zostało. No i jak teraz ta baza zostanie wykorzystana?
Z tego, co słyszymy, to po pierwsze 42 miliardy złotych, które były na subwencje, a mocno spada liczba uczniów, będzie zachowana, więc przy mniejszej liczbie uczniów będzie szansa na wprowadzanie tych zmian przy tej samej kwocie subwencji. Tak? Po drugie, z tego, co też słyszałam z wystąpienia, rozumiem, że budynki gimnazjów mają być zagospodarowane na albo drugą część szkoły podstawowej powszechnej, tak, czy klasy 5-8, albo też jako całość szkoły podstawowej. Przypomnijmy, że w Białymstoku większość, a prawie niemal wszystkie, poza może 6 gimnazjum, stanowiły szkoły podstawowe, więc powrócenie ich do poprzedniej wersji jest możliwe. Sądzę jednak, że każda szkoła to będzie indywidualne przemyślenie samorządu i pewnie część podstawówek będzie na etapie 1-4, a pozostałe gimnazjum na przykład mogą być klasami 5-8. To już zależy od tego, jak wygląda rejon. Obwody też można przecież zmienić w mieście, tak by dostosować to, jedną z drugą szkołę połączyć. To wszystko moim zdaniem jest do zrobienia.
No ale pytanie, czy na przykład powstrzymany zostanie ten proces likwidacji małych szkół. Czy te dzieci biedne na wsi będą musiały od 6 rano jeździć do szkoły i czekać?
To słyszałam, że właśnie tego ma nie być, żeby te szkoły były blisko, żeby dziecko małe nie musiało wcześniej wstawać, żeby było jak najlepsze komunikacyjnie, czyli najlepiej małe dziecko blisko, starsze może dojechać, no i ma być wyższa waga na dzieci w małych szkołach. To jest cenne i przede wszystkim od 17 roku subwencja dla 6-latków. To, myślę, samorządom bardzo ułatwi funkcjonowanie.
Sytuacja jest bardziej złożona, dlatego że poza zespołami, czyli gdzie mamy do czynienia mamy jednocześnie szkołę podstawową i gimnazjum. Sytuacja będzie dość, tak jak powiedziałem, bardziej złożona ze względu na to, że w większości gmin wykształciły się pojedyncze gimnazja, czasami dwa. I teraz przy tym, jak będzie wygaszane to gimnazjum, to praktycznie nie ma takiej szansy, żeby ono funkcjonowało oddzielnie. To już nie jest nawet kwestia dowożenia, tylko kwestia przede wszystkim taka, że większość nauczycieli w szkołach podstawowych albo ma ledwie pensum, albo ma nawet etaty łączone. I w tym momencie nastąpi naturalne uzupełnianie tych etatów, czyli z punktu praktycznego te ponad 100 tysięcy nauczycieli, którzy są w gimnazjach, nie mają szans na przyjęcie do szkoły średniej, bo tam jest identyczne zjawisko, czyli duża część przedmiotowców, że tak nazwę, pracuje na niepełnych etatach. Pojemność tych szkół jest niewielka i rocznik tu niczego nie rozwiąże, tym bardziej, że to będzie,
podwójne.
Stopniowo wprowadzane, więc trudno, żeby dla 2 godzin chemii, czy tam dla 4 godzin matematyki można było stworzyć etat. To jest niemożliwe. I to jest chyba największy problem, o którym nie chce się, powiedziano bardzo łagodnie, że matematycznie wszystko się zgadza. Było 12 oddziałów i będzie 12 oddziałów. W rzeczywistości trzeba szacować, że...
Ale były 3 szkoły, a teraz będą 2.
Trzeba szacować, że
no, na etatach dyrektorskich na pewno się
blisko 100 tysięcy zwolnień. I to jest dla nas chyba na dzień dzisiejszy największy problem. A drugi problem to jest to, że to wszystko spada na samorządy. Dlatego, że pani minister ogłosiła zasady, wyda się dokumenty i stosowne zarządzenia, ale realizatorem będzie samorząd. I tu już wymiar akurat finansowy jest, powiem, w tym wypadku drugorzędny. Możemy się spierać o to, kto na tym straci, kto zyska. Natomiast wymiar ludzki, czyli sprawa zwalniania, ograniczenia etatów, likwidacji szkół, to wszystko spocznie na samorządach.
No ale przy tej okazji nie uda się poprawić jakości, że tak powiem, nauczycielskiej materii? Bo przypomnę taką opinię jednego z najwybitniejszych naszych uczonych, który powiedział, że 1/4 matematyków powinna w ogóle zrezygnować z zawodu, bo nie potrafi uczyć. I tak dalej, i tak dalej. Można to wszystko ciągnąć. Ja jestem brutalny, ale obserwuję tę rzeczywistość edukacyjną i czasami włosy rwę z głowy, chociaż mam ich niewiele, ale tutaj tej zmiany jakościowej nie ma. Nie rozmawiamy przy okazji jakichkolwiek reform o tym, że premiujemy jakość nauczania, premiujemy dobrych nauczycieli, dając im wybitne stawki, bo przecież z każdego konkursu przedmiotowego, z wielu różnych ocen, testów gimnazjalnych, niegimnazjalnych, od razu widać, kto jest dobry, kto jest zły. I co z tym?
Słyszę, że dużo środków ma trafić na doskonalenie nauczycieli i obowiązkowe godziny finansowane przez państwo, poprzez samorządy. Przynajmniej 25 godzin rocznie każdy nauczyciel będzie musiał doskonalić swoją wiedzę. Zmiana też w systemie awansu zawodowego po to, by nauczyciele ciągle mieli motywację do tego, by się rozwijać, choć ja, broniąc naszego środowiska, powiem, że nie znam takiego nauczyciela, który by co roku nie odbywał jakiegoś kursu, szkolenia albo też nie robił drugiego kierunku. Większość dzisiaj ma co najmniej 2 fakultety.
No ale sama pani minister mówiła, że uczą się dzieciaki 12 lat języków obcych i ich nie znają tak
więc
dobrze,
pewnie
jak trzeba
zrobić to, o ale czym to mówi, nie, i programowanie włączyć i inne nowoczesne metody.
To nie w tym rzecz. Są jakby 2 ogromne zaniedbania. Jeden to jest, jeżeli chodzi o sposób kształcenia nauczycieli.
Za dużo jest firm, które kształcą.
To jest jakby sposób przygotowania nauczyciela, absolwenta, który kończy uczelnię, jest po prostu tak, jak było to jeszcze 20 lat temu. Świat jest zupełnie w innym miejscu.
Ale kiedyś
oni
nie było
przychodzą tak, jak, oni przychodzą tak, jak 99% absolwentów. Przychodzą nieprzygotowani do życia, do sytuacji, które spotkają w szkole.
No ale kiedyś mieliśmy tradycyjne wyższe szkoły pedagogiczne, gdzie było dużo godzin dydaktyki, gdzie było dużo praktyk w szkołach, metodyka i cała reszta.
I po takiej praktyce człowiek wiedział, czego chce.
Panie redaktorze,
a na uniwersytecie tego nie dają.
Mamy ponad 400 placówek, które kształcą.
Pedagogiczne, potem szkoły pedagogiczne. Ja powiem tylko tyle, że tak jak miałem praktyki studenckie, to powiem, że wyjątkiem były sytuacje, że ci studenci potrafili w ogóle radzić sobie w klasie. Natomiast poziom wtłaczanej im wiedzy merytorycznej jest akademicki. To jest kolejny idiotyzm, którego nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć. To celowo podkreślam idiotyzm, bo ja też pracowałem w szkolnictwie wyższym i powiem, że dopóki się go nie zreformuje, no to będziemy mieli takie kwiatki. A druga rzecz to jest taka, że jest bardzo niska świadomość społeczna, szczególnie w środowiskach wiejskich, w środowiskach małych miasteczek. Im się wydaje, że nauczyciel ma kosztować najtaniej, czyli ma być zwykłym stażystą, niekoniecznie musi mieć kwalifikacje.
No i to było.
Ale chcemy, żeby dzieci były dobrze wykształcone. Nie
tak
ma czegoś takiego. Albo jest dobrze przygotowany nauczyciel i dobrze opłacany. No bo jak powiedzieć, a spotykamy się, na co dzień się z tym spotykam, że ci, którzy mają laureatów, mają wybitne osiągnięcia dydaktyczne, nie tylko w tych klasach starszych, także 1-3 i dostaje na przykład motywacyjny na poziomie 15 zł, 20, to jest parodia.
Ale tak
ten system działa.
Jako Solidarność zmierzamy do standaryzacji pracy zawodu nauczyciela. Tak jak pan mówi, powinny być dobre stawki. Nauczyciel musi dobrze zarabiać za swoją ciężką pracę. On się doskonali i ci najlepsi powinni być hołubieni za ten wkład pracy i umiejętność przygotowania się do pracy i do pracy z dzieckiem. Ale wrócę do kształcenia nauczycieli. Za dużo mamy niepublicznych placówek, które kształcą byle jak. I ten nauczyciel rzeczywiście nie jest dobrze przygotowany. Trzeba drastycznie zmniejszyć, tak jak w Finlandii. Tam jest kilkanaście zaledwie uczelni, które kształcą nauczycieli, ale to są ci najlepsi z najlepszych, bo to jest zawód szczególny. To jest profesja, której nie da się porównać do żadnego innego zawodu.
Pani Agnieszko, jakby pani dostała diament, to amatorowi pani by go nie dała do oszlifowania.
Nie, absolutnie. To są naprawdę wyjątki. I tu pochwalę nauczanie wczesnoszkolne. Ci ludzie idą do zawodu od razu z pasją, tak? Oni nie mogą nic innego robić po tym kierunku, tylko właśnie uczyć dzieci. Tak samo inni powinni być przygotowywani właśnie na nauczycieli, wiedzieć, że to jest ich przeznaczenie, ich powołanie i powinny być możliwości sprawdzenia, czy do tego zawodu się nadają. Mnie sama praktyka wystarczyła, ja już wiedziałam, że ja sobie z tym doskonale radzę i to jest moja pasja, wybrałam ją świadomie. Ale jeśli teraz ma być nie rok, tylko półtorej roku i 9 na sprawdzenie tego okresu, czy rzeczywiście nauczyciel spełnia się w swoim zawodzie, to może lepiej, bo może 9 miesięcy to było za mało, żeby ocenić, czy posiadam te walory, które w pracy z dzieckiem się sprawdzają. I trzeba umiejętnie też z tym nauczycielem młodym postępować. I jeśli nie nadaje się, to trzeba mu to uczciwie powiedzieć, żeby nie ranił siebie, nie krzywdził dzieci i znalazł sobie własną drogę. Bo zawód nauczyciela, jeszcze raz powiem, jest szczególny, wybrany i trzeba tych najlepszych, te diamenty szlifować.
Prawda. Tutaj tylko dodam jedną rzecz, że nadzór dyrektorski jest strasznie ważny.
Teraz ten system jest taki, że dyrektor musi się bardzo mocno podobać nauczycielom. No i z
tak, będzie dwóch siedziało w komisji.
I z samorządom, no bo jeśli w szkole jest cicho, to znaczy, że jest dobrze. A jeśli dyrektor nie wymaga od nauczycieli, to znaczy, że jest dobry. No ten system do niczego nie prowadzi. Nie.
Problem jest znowu prozaiczny. Są szkoły, w których mamy 4, 5, 6 kandydatów, z tego przynajmniej na dyrektorów, konkurs na dyrektorów, z tego przynajmniej połowa jest znakomita. I tymi nauczycielami. I tu nie ma problemu, kto wygra. I jest drugie dno, gdzie nie ma, albo nie ma kandydatów, w ogóle nie ma, albo są z zewnątrz, przepraszam, w różny sposób przywiezieni, namawiani, którzy, przepraszam, też nigdy nie powinni do tego zawodu trafić. I to są potem właśnie takie dylematy, bo dyrektor z jednej strony ma być tą, w cudzysłowie, ma tą rolę przywódczo-kierowniczą pełnić, ale przywódczą w sensie przede wszystkim...
Zarządzania ludźmi.
Nie zarządzania. To jest ważne. Ma być przede wszystkim dobrym pedagogiem, bo jeżeli z niego bierzemy... No ale właśnie to jest ta kość niezgody. Dla samorządu ma być menadżerem, ma, przepraszam, jak najtaniej prowadzić szkołę, ale dla rodziców, dla nauczycieli, dla grona uczniowskiego liczy się przede wszystkim, jakim jest on nauczycielem. I z tego się albo bierze przykład, albo mówi się, że szkoła jest, no niestety, stoi słabym dyrektorem.
No, ma być nauczycielem i przywódcą jednocześnie. I takich wielu jest. Tak. Duże miasta dobrze płacą.
Duże
natomiast małe gminy oferują niewiele. Dyrektor nie ma żadnej pomocy, nie ma sekretarki, nie ma księgowego. No jest sam i dostaje grosze, więc to nie jest intratne stanowisko i dlatego wielu chętnych tam nie ma w małych gminach.
Jedno zdanie tylko dodam, bo tak. rząd podniósł teraz tą płacę minimalną. Zobaczymy, jak to ekonomicznie się będzie wyglądało. I teraz jak to porównamy do pracy stażysty, a przecież to jest po studiach przygotowany do pracy, młody nauczyciel. I powiedzmy, ten start jest tragiczny, no bo trudno utrzymać się za mniej więcej 1600-1500 z groszami na rękę, czyli netto. To jest trudno się utrzymać, już nie mówię o rodzinie. Więc tutaj musimy znaleźć też jakieś takie sensowne wyjście, żeby z jednej strony zachęta finansowa była, że to jest godne wynagradzanie, a z drugiej strony znaleźć też sposób rekrutacji. To nie mogą być ludzie przypadkowi. Tutaj pani Agnieszka ma 100% racji. To jest pewna misja, to jest praca z ludźmi. To jest zupełnie inna kategoria odpowiedzialności.
Dziękuję państwu bardzo. Będziemy się przyglądali tym wszystkim zmianom. Reforma dla jednych jest krokiem wstecz, dla innych jest powrotem do normalności. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało w praniu, bo szczegóły, jak słyszeliśmy, się liczą i one mogą czasami zdecydować o wszystkim. Agnieszka Rzeszewska, szefowa Nauczycielskiej Solidarności w Białymstoku, i pan Andrzej Gryguć, prezes Podlaskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Udanych wakacji.
Dziękuję państwu za uwagę. Lech Pilarski, Polskie Radio Białystok. Forum Podlasia.